Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych w Radiu Zachód. Dziś będzie relacja z gali 10. edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN Świadek Historii. Opowiemy o majowym spotkaniu z cyklu Akademia Niepodległości w Zielonej Górze. Zwiedzimy też wystawę W Kręgu Tajemnic, dzięki której Muzeum Archeologiczne w Świdnicy przypomina historię plemienia Gotów. Najpierw Poznań, popularyzatorzy historii z województwa lubuskiego i Wielkopolski wyróżnieni zostali nagrodami Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii. Wręczono je już po raz 10. Nagroda przyznawana jest osobom, stowarzyszeniom i instytucjom zasłużonym dla upamiętniania historii Polski i narodu polskiego. Honorowane są osoby i instytucje wspierające działania pionu edukacyjnego IPN. W tym roku wyróżniono m.in. cykl Radia Zachód – Historie pisane na nowo.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Raczek, jestem dyrektorem Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Mam ten olbrzymi zaszczyt i przyjemność prowadzić dzisiejszą 10. galę wręczenia Nagrody Honorowej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii. Szanowni Państwo, Czesław Miłosz w swoim wierszu, który skrzywdziłeś, mówił, który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając na pomieszanie dobrego i złego. Choćby przed Tobą wszyscy się kłonili, cnotą i mądrość Tobie przypisując, złote medale na Twoją cześć kując, radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli. Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta, możesz go zabić, narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla Ciebie byłby świat zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. Kiedy Miłosz pisał ten utwór w 1950 roku, opisywał system komunistyczny. Wskazywał to wszystko, co niesie represyjność systemu komunistycznego, zniewolenie jednostki, zabijanie wartości najważniejszych, wartości wolności, wolności zewnętrznej, wolności wewnętrznej. Jakże doskonale w te słowa wpisuje się postawa wszystkich osób, które nagrodzone są nagrodą pana prezesa, nagrodą Świadka Historii. To z jednej strony doświadczenie życia osobistego i walka z systemem komunistycznym, a także i upamiętnianie tych wszystkich postaci, osób, które krok po kroku walczyły z systemem komunistycznym, krok po kroku wyjmowały cegiełkę z tego muru, o którym mówił Winston Churchill, że nad Europą rozpościera się żelazna kurtyna. Ten mur, który był przez dziesiątki lat powoli systematycznie burzony, między innymi dzięki świadkom historii, między innymi dzięki osobom, które walczyły z systemem komunistycznym, a dziś ci świadkowie historii to osoby, które wspierają ideę i misję Instytutu Pamięci Narodowej, to osoby, które upamiętniają tych wszystkich, którzy w wspaniały sposób, dzielnie, z narażeniem wielokrotnie własnego życia, a na pewno bezpieczeństwa, podejmowały tą działalność na rzecz społeczeństwa, na rzecz wartości obywatelskich i demokratycznych. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Prezesa witam wszystkich Państwa na dzisiejszej 10. gali Nagrody Świadka Historii. To dla nas olbrzymi zaszczyt i przyjemność, że zechcieli przyjąć Państwo nasze zaproszenie. Pozwólcie Państwo, że w pierwszym kolejności przywitam bohaterów dzisiejszego dnia i gości, którzy będą dekorowani i zechcieli przyjąć nasze zaproszenie. W tym roku jest też moment szczególny, ponieważ nasz oddział po raz pierwszy przyznaje Nagrodę Świadka Historii pośmiertnie dla naszego przyjaciela i kolegi, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, ale i bardzo osoby zasłużonej dla opozycji poznańskiej, fotografa poznańskich czasów przemian lat 80. Jana Kołodziejskiego. Witam panią Agnieszkę Kołodziejską wraz z synami. Witam pana Kamila Chybkiego, dziennikarza Radia Zachód. Witam pana Zbysława Kaczmarka, dokumentalistę, reżysera filmowego. Jest również z nami pan redaktor Piotr Świątkowski, dziennikarz Radia Poznań. Jak już mówiłem, Nagroda Świadka Historii ma swój szczególny wymiar. Ma wymiar upamiętnienia tych osób, które wspierają i pomagają Instytutowi Pamięci Narodowej. I dziś jest ten moment szczególny. Pozwólcie Państwu, że pokrótce przybliżę sylwetki dzisiejszych laureatów tej nagrody, osób, które będziemy honorować. Pan Kamil Chybki jest redaktorem Radia Zachód, jak już Państwo zdążyli się dowiedzieć, jest pomysłodawcą i autorem wielu audycji historycznych, które opowiadają o historii naszego kraju, opowiadają o historii ziemi lubuskiej, tego szczególnego miejsca, które odbudowywało się, które tworzyło polskość po roku 1945, tego szczególnego miejsca w granicach i w realiach, które przyniosły zmiany po zakończeniu II wojny światowej. Też ta aktywność to jest stała współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, to pomoc, propagowanie tych wartości, idei, które Instytut krzewi, to organizowanie wspólnie wielu wydarzeń, które dzięki falom Polskiego Radia docierają do najdalszych zakątków lubuskiego, ale i nie tylko. W podobny sposób jakże aktywny i zaangażowany w swoje działania jest pan Piotr Świątkowski, redaktor Radia Poznań. To wiele audycji i wydarzeń, to nasze najnowsze wspólne przedsięwzięcie, to przystanek Historia w Radio Poznań, to spotkanie ze słuchaczami na antenie radia, spotkanie ze słuchaczami w studiu radiowym, to nowe doświadczenie i też wyjście naprzeciw współczesnym oczekiwaniom odbiorcy, nie tylko spotkania stacjonarne, akademie, gale, ale również wykorzystanie nowoczesnych technik, to również audycje radiowe, które panowie w Radiu Poznań i w Radiu Zachód przygotowują, przy powstaniu których współpracuje Instytut Pamięci Narodowej, to nie tylko kilkukrotne emisje radiowe, to również przygotowane płyty z tymi audycjami, które później za pośrednictwem kuratoriów trafiają do szkół, trafiają do młodzieży. Pan Zbysław Kaczmarek, dokumentalista, reżyser, który na taśmie filmowej utrwala to, co się i pokazuje to, co się działo w przeszłości, wykorzystując materiały archiwalne, materiały źródłowe, dokumentalne. Przygotowuje wspaniałe dokumenty, wśród nich film poświęcony Radiu Solidarność Wielkopolska, w ostatnim roku cykl dokumentów związanych z Powstaniem Wielkopolskim, a teraz pracuje nad dokumentem, który będzie poświęcony, jak żeby inaczej, 28 czerwcowi 1956 roku. To dotarcie do odbiorcy za pośrednictwem obrazu, coś unikatowego i wyjątkowego. Jan Kołodziejski, odznaczany pośmiertnie w latach 80., aktywny działacz podziemia niepodległościowego, zaangażowany w strukturach Solidarności, ale świadczący olbrzymią pomoc wszystkim ludziom i, co bardzo ważne, mający wówczas odwagę brać udział w protestach, ale i dokumentować to wszystko, co się wówczas działo. To olbrzymia odwaga wyjść naprzeciw tych, którzy pacyfikowali te dążenia wolnościowe, którzy z wykorzystaniem siły i opresyjności systemu komunistycznego zwalczali. Mamy przecież miejsca w Poznaniu, gdzie są ślady pamięci po tych, którzy nie przeżyli tego kontaktu z systemem i opresyjnością systemu komunistycznego, a on to utrwalał i już w wolnej Polsce, będąc pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, wykorzystywał te materiały, by pamięć o tym, co opozycja w Poznaniu w latach 80. robiła na rzecz przemian demokratycznych, pokazywał i dzielił się tym wszystkim z tymi, którzy tego chcieli, tego potrzebowali. To była wielka i bezinteresowna pomoc, a kiedy my, jako Instytut Pamięci Narodowej, realizując projekty, korzystamy i szukamy materiałów w wielu innych miejscach, doceniamy, jak wielkim skarbem jest ta spuścizna, którą zostawił Jan, bo w wielu innych miastach, chociażby tych nieopodal, Lesznie, Koninie, Pile, nie było takich postaci, które miały odwagę, by dokumentować to, stając naprzeciw oprawcom, i wiemy teraz z perspektywy czasu, jak jest to bardzo ważne i potrzebne. Szanowni Państwo, Przed nami teraz ten najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości, akt dekoracji, wręczenia nagród. Nagrodę Świadek Historii na wniosek dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, przyznaną przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Szarka, otrzymują pan Kamil Chybki. Dziennikarz Radia Zachód, Zielona Góra. Pan Zbysław Kaczmarek. Zbysław Kaczmarek, dokumentalista, reżyser filmowy. Pan Piotr Świątkowski. Pan prezes pośmiertnie przyznał Nagrodę Świadka Historii Janowi Kołodziejskiemu. Nagrodę odbierze Agnieszka Kołodziejska, żona Jana Kołodziejskiego, wraz z synami Leonem i Gustawem. Bardzo prosimy. O zabranie głosu proszę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Szarka.
Świadkowie historii uhonorowani przed momentem i wszyscy ci, którzy w poprzednich latach otrzymaliście to wyjątkowe wyróżnienie, świadek historii, wszyscy dostojni goście, szanowni państwo, niezwykle miło być tutaj w Poznaniu, stolicy Wielkopolski, na ziemi, na której zaczęło się początki państwa polskiego. Stąd wyrasta wszystko to, co Polskę stanowi. I ostatnie stulecie dwukrotnego odzyskiwania niepodległości, rola Poznania, setna rocznica powstania wielkopolskiego i wszystko to, co było przedtem. Ta niezwykła walka i ta szkoła walki o niepodległe państwo, gdy tego państwa brak. Ta praca u podstaw nad świadomością, nad pamięcią. Instytut Pamięci Narodowej chce z tego doświadczenia korzystać, pracując wśród młodzieży. I późniejsze lata, gdy Europa została podzielona, pan dyrektor o tym mówił, żelazną kurtyną i te wyciąganie kolejnych kamyków z tej kurtyny. Ziemia Wielkopolska ma tutaj swój udział. Te dwa nieopodal stąd stojące krzyże mówią o tej drodze, a kilkadziesiąt kilometrów stąd, dokładnie 40 lat temu, zostały przez Jana Pawła II w Gnieźnie wypowiedziane słowa, które uderzyły w żelazną kurtynę skutecznie. Te słowa o duchowej jedności Europy, te słowa, które dały siłę kilkanaście miesięcy później również wielu z wam, którzy tworzyliście tu w Wielkopolsce Solidarność. Instytut Pamięci Narodowej stara się o tym wszystkim pamiętać, o ludziach, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnej, niepodległej Polsce. Proszę państwa, każdy, myślę, z pracowników Instytutu Pamięci Narodowej niemal każdego dnia ociera się o niezwykłe losy ludzi. Wiele niestety z tych historii pozostanie gdzieś zapomnianych, ale dzięki świadkom historii, dzięki państwa aktywności wiele też zostanie opowiedziane. W dzisiejszych czasach, gdy dla młodzieży bardziej przemawia dźwięk i obraz niż słowo pisane, wy idziecie w tym kierunku. To te wasze audycje radiowe, przedstawienia budują pamięć o naszej dumnej przeszłości. Dziękuję za to, co państwo robicie, bo bez tego bylibyśmy o wiele ubożsi. Proszę wybaczyć też refleksja osobista. Nigdy nie spotkałem się z Janem Kołodziejskim, ale nieraz z nim rozmawiałem. Gdy Po 2000 roku tworzyliśmy Instytut Pamięci Narodowej. Powstawały pierwsze wystawy o naszej drodze do wolności, o czasach Solidarności. Nie mogło tam zabraknąć tej walki Wielkopolski, Poznania, lat 80., tych spotkań pod poznańskimi krzyżami. Był jeden adres, to jeden numer telefonu. To nie była instytucja, to był Jan Kołodziejski. Trudno jest opisać obrazem historię lat 80. w Poznaniu bez tych zdjęć, które pozostawił nam Jan Kołodziejski. Dzisiaj nie ma go wśród nas, ale są synowie, Gustaw i Leon. Możecie być dumni ze swojego taty. Przeglądajcie zdjęcia, które pozostawił. Te obrazy naszej historii. Słuchajcie audycji radiowych. Oglądajcie filmy. Uczcie się polskiej historii. Opowiadajcie o tym swoim rówieśnikom.
Na tym kończymy tę oficjalną część 10. gali wręczenia Nagrody Honorowej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii.
To była relacja z gali 10. edycji tej nagrody. Już za chwilę zajrzymy na kolejne spotkanie Akademii Niepodległości w Zielonej Górze. Później odwiedzimy Muzeum Archeologiczne w Świdnicy, gdzie można oglądać wystawę W Kręgu Tajemnic.
Historie pisane na nowo.
Na kolejnym spotkaniu z cyklu Akademia Niepodległości IPN w Zielonej Górze mówiliśmy o powstaniu wielkopolskim, choć o tych wątkach troszeczkę mniej związanych z samymi akcjami zbrojnymi, a gościem był profesor Piotr Okulewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, to powstanie, powstanie wielkopolskie, to jest ten zryw, o którym mówi się, że no, nie do końca ta spontaniczność, ale bardzo dobre przygotowanie. Grunt pod powstanie był tak naprawdę od wielu tygodni kładziony.
To jest zawsze taki problem, który się pojawia w narracji historycznej, ponieważ my, opisując pewne rzeczy, próbujemy też w jakiś sposób zracjonalizować po to, żeby je logicznie wytłumaczyć. Natomiast trzeba było się zastanowić, na ile to były działania świadome, a na ile był to przypadek. Bo czasami tak jest, że przypadki zaczynają się układać w logiczną całość i potem jak po jakimś czasie na nie spojrzymy, to wydaje się, że to jest przygotowane, przemyślane. Prawda? Wydaje mi się, że w tym wypadku nie było jakiegoś ciągu takiego logicznego, że tego dnia przygotujemy tą rzecz, to zrobimy w taki sposób i w taki sposób. Raczej można powiedzieć, że był jakiś ogólny zarys tego, co trzeba zrobić, że dobrze by było, żebyśmy kontrolowali sytuację, żebyśmy mieli dostęp do informacji, prawda? Żebyśmy przejęli pewne stanowiska w mieście. Natomiast wydaje się, że to nie było elementem jakiejś wcześniejszej układanki, która została przygotowana. Raczej to się działo wszystko spontanicznie. I kolejne następujące po sobie wydarzenia potem powodowały, że ci Polacy rzeczywiście coraz więcej kontrolowali sytuację w Wielkopolsce, a potem wybuch już powstania był spontaniczny, bo endecja przecież, jeżeli planowała wybuch powstania, to planowała go na połowę stycznia, czyli przynajmniej 2-3 tygodnie później, niż to ono w rzeczywistości wybuchło. Zresztą przez pierwszy okres oni w ogóle nie przyznawali się do tego powstania. Normalnie jeszcze negocjowali z Niemcami, chcąc nawet przekonać Niemców, że oni opanują sytuację, że tu się nic nie stanie. Także wydaje mi się, że to ładnie wygląda, jak patrzymy już to post factum na to, że to wszystko tak ładnie zostało przygotowane, natomiast wydaje mi się, że tutaj dużo było takiego przypadku.
A w każdym razie mówimy też bardzo dużo o tym, że o tym ostatecznym sukcesie powstania decydowała właśnie ta wielkopolska mentalność, specyfika Wielkopolski, jak sam pan mówi, tak. Staramy się być gospodarzem na swoim terenie.
Znaczy, no to był efekt w całej historii ziemi wielkopolskiej w XIX wieku. Czyli tego, że tutaj walka o utrzymanie polskości przybrała troszkę inny charakter niż na innych ziemiach, że tu bardziej chciano nas wyniszczyć prawem poprzez rygorystyczne stosowanie prawa i my, chcąc obronić własny stan posiadania, własną tożsamość, musieliśmy się do tych reguł gry dostosować, więc musieliśmy się nauczyć tego prawa i stosować je na własną korzyść lepiej niż robili to Niemcy. I to spowodowało zmianę sposobu myślenia, w ogóle postrzegania życia, w ogóle zmianę form walki. Stwierdzono, że konspirując i wywołując powstania, niewiele się tutaj zdziała. Trzeba przetrzymać ten moment, doczekać do jakiejś korzystnej zmiany sytuacji międzynarodowej i wtedy walczyć o niepodległość. Natomiast taka szara codzienność to było właśnie to były te działania gospodarcze, edukacyjne, prawda, to spowodowało, można powiedzieć, chyba przewrót umysłowy Wielkopolan, do dzisiaj jest widoczny, ale to też spowodowało, że wszystkie tak naprawdę grupy społeczne żyjące na terenie Wielkopolski czuły się odpowiedzialne za to, żeby utrzymać polskość ziem i może dlatego właśnie wszystkie grupy potem do powstania solidarnie poszły.
Z tym życiem codziennym, z tym życiem gospodarczym, jak pan mówi, Wielkopolanie radzą sobie całkiem nieźle, jeżeli mielibyśmy porównać tę sytuację z sytuacją Polaków w innych zaborach. No to tutaj ten poziom życia był zdecydowanie wyższy. Zapytam może nieco prowokacyjnie, czy Wielkopolanom pod niemieckim zaborem było źle?
Tak, było źle, no bo nie było tego, co było najważniejsze, no nie było niepodległości. To mamy... Nie było możliwości samodzielnego rządzenia się, wypowiadania się we własnych sprawach, urządzenia sobie życia tak, jak nam odpowiada, według polskich norm. W urzędach trzeba było mówić po niemiecku na przykład. No, mamy przykład dzieci wrzesińskich, które protestują przeciwko już nie tylko nauce w języku niemieckim, ale nawet wymagania modlitwy w języku niemieckim. To jest ten problem, mieć czy być. Prawda? Mieliśmy, ale nie byliśmy. Wobec tego o to toczyła się walka. To jest podobny problem, ja trochę ucieknę tutaj od Wielkopolski, to jest podobny problem, jaki mieliśmy w dwudziestoleciu międzywojennym z Ukraińcami. Kompromis z Ukraińcami był nie do osiągnięcia tak naprawdę, ponieważ ich marzeniem była niepodległość. I mimo, że za granicą, za zbruczem mieliśmy sowieckie panowanie i terror niesamowity, i właściwie Ukraińcy powinni się cieszyć, że są w II Rzeczpospolitej, prawda? To jednak dla nich to było za mało. Oni się z tym nie godzili. Oni chcieli mieć niepodległe państwo. Prawda? Więc Wielkopolanie w XIX wieku są dokładnie w tej samej sytuacji. Żyje im się dobrze, gospodarzą prawidłowo, przedsiębiorstwa mają rynki zbytu, prawda, w dobrze rozwijającym się, prosperującym państwie niemieckim. Natomiast nie ma tego najważniejszego. No, Polacy nie są panami swojego losu. Prawda? Muszą działać tak, jak im w Berlinie nakażą. Wobec tego to nie pozostawiało żadnej alternatywy. No, trzeba było walczyć o własne państwo.
W tej dzisiejszej historii opowiadał pan między innymi o Mieczysławie Paluchu. Ta postać pojawia się później także chociażby przy okazji walk o Kargowe w okolicach Kopanicy, czyli na tym dzisiejszym lubusko-wielkopolskim pograniczu, stąd ona jest też bliska tej w cudzysłowie lubuskiej historii powstania wielkopolskiego. On starał się organizować tych żołnierzy, sam zresztą był dezerterem. Co to za postać?
Bardzo dynamiczna, bo Paluch kiedy no był zwolennik walki zbrojnej, zdecydowany do tego stopnia, że kiedy spotkał się z Wojciechem Korfantym jeszcze za czasów tutaj poznańskich i przedstawił swoją wizję rozwoju sytuacji, czyli tego, że trzeba Niemców tak mocno przycisnąć, żeby ustąpili z Wielkopolski, Korfanty stwierdził tylko jedno zdanie, wypowiedział tylko jedno zdanie. Powiedział, pan jesteś w gorącej wodzie kąpany. I to był tego typu dowódca. Zresztą on też zasłynął z tego, że będąc dowódcem jednego z oddziałów wielkopolskich na froncie północnym, zaproponował usunięcie generała Dowbora Muśnickiego i przygotowywał spisek. Więc był to bardzo krewki człowiek.
Człowiek czynu, powiedzielibyśmy dyplomatycznie.
Nie tyle nieokrzesany, co trudny do opanowania, do podporządkowania. I to były cechy, które robiły z niego świetnego powstańca, świetnego konspiratora, natomiast no, koszmarnego podwładnego wojsku, gdzie panuje dyscyplina, prawda, i niedyskutowanie z rozkazami. Stąd też on nie zrobił kariery w Wojsku Polskim zbyt dużej początkowo i zaraz go przy pierwszej okazji zabrał Korfanty, bo musiał go cenić jako konspiratora, zabrał go do organizacji powstań śląskich, prawda? I on tam bierze czynny udział w drugim powstaniu, w trzecim powstaniu śląskim, no a potem właściwie wychodzi do cywila, prawda? I w tym cywilu rządzi. Zresztą też jest, działa tak trochę w poprzek tej wielkopolskiej mentalności, no bo po 26 roku, zresztą miał duży szacunek do Piłsudskiego i po 26 roku przystępuje do BBWR-u, prawda, jest czynnym działaczem sanacyjnym. Więc to nie jest taka postać typowo wielkopolska, prawda. Jego sympatie polityczne, spojrzenia, one trochę odbiegają od tego, co się dzieje. No a kończy tragicznie, prawda, bo kończy w II wojnie światowej, on się przedostaje na Zachód. Tam też jest postrzegany jako sympatyk sanacji, prawda, i w końcu ląduje na tej osławionej Wyspie Wężów, prawda, gdzie umiera. Więc on do końca właściwie był takim człowiekiem, który szedł pod prąd. Trochę inaczej niż wszyscy inni. Taki niespokojny duch.
Jeżeli mówilibyśmy o problemach Armii Powstańczej, zdecydowanie to, o czym pan przed chwilą wspomniał, w dużej mierze ta armia nie nawykła do koszarowego trybu życia po wieloletniej często tułaczce pierwszej wojny światowej. Pomaga z kolei powstańcom chociażby sytuacja wewnętrzna w Niemczech, gdzie przez długi czas nie ma kto formalnie podjąć decyzji o wysłaniu większych sił do Wielkopolski. Pomaga też, skłania się pan ku tej tezie, powstańcom rozejm w Trewirze, formalnie kończący powstanie, bo gdyby te walki miały jeszcze kilka tygodni dłużej potrwać, no to nie wiadomo, jak to by się skończyło.
To nie jest tak do końca, że ta armia wielkopolska nie była nawykła do koszarowego typu życia. No, trzeba zrozumieć ludzi, że oni 4 lata jednak byli w okopach I wojny światowej i to rzeczywiście była rzeź, która wcześniej nie miała miejsca. To wywołało koszmarne wrażenia tych ludzi. Zresztą było widać po Francuzach jeszcze w 1939 roku, kiedy oni nie byli skłonni do tego, żeby znowu iść w okopy po 20 latach od zakończenia I wojny światowej. Prawda? Linia Maginota to jest też piękny symbol, prawda, tego, jak na psychikę francuską działania I wojny światowej wpłynęły. Wobec tego mamy dokładnie to samo tutaj w Wielkopolsce, że ten duch patriotyczny on bierze górę, prawda, i ten zryw taki spontaniczny wypędzenia Niemców on dominuje, ale ci ludzie nie chcą z powrotem wchodzić w ten tryb koszarowy, im się to źle kojarzy, oni już nie chcą tej rzezi, oni nie chcą walki, bo to przecież nie jest nic miłego, nawet jeżeli walczymy za ojczyznę, prawda, więc oni by chcieli wypędzić Niemców i mieć święty spokój. I coraz trudniej było zapanować nad tą armią. W tym pierwszym okresie rzeczywiście było zaskoczenie. Niemcy byli zaskoczeni, nawet działacze endecy byli zaskoczeni rozwojem sytuacji przecież na przełomie grudnia i stycznia, ale było wiadomo, że Wielkopolska ma ograniczone możliwości bojowe. Wobec tego zdawano sobie sprawę, że im dłużej ten stan wojny polsko-niemieckiej będzie trwał, tym będzie on działał bardziej na korzyść Niemców, bo oni co prawda na froncie zachodnim stanowili nikłą siłę w starciu z Amerykanami, z Francuzami, z Brytyjczykami, ale tutaj na wschodzie stanowili nadal istotną siłę i Polacy nie byliby w stanie przeciwstawić się zorganizowanej ofensywie stworzonej przez armię, regularną armię i to jeszcze dobrze uzbrojoną. Wobec tego tu była świadomość, że ten czas działa na niekorzyść i starano się za wszelką cenę doprowadzić do zagwarantowania poszanowania linii frontu, jaka wytworzyła się w Wielkopolsce, zagwarantowania tej linii przez mocarstwa zachodnie. Stąd były zabiegi o to, żeby rozszerzyć warunki kolejnego rozejmu o linię wielkopolską i to uzyskano. I wtedy jakby uzyskano także większą pewność tego, że to powstanie da się da się uratować, aczkolwiek jeszcze parę razy niebezpieczeństwo ofensywy niemieckiej nad Wielkopolską zawisnęło i wtedy rzeczywiście były powody do niepokoju. Wydaje mi się, że gdyby Niemcy zaatakowali, to nie bylibyśmy w stanie się obronić przed uderzeniem regularnych jednostek.
Scenariusz ostatecznie był inny, stąd też mówimy dziś o sukcesie. Profesor Piotr Okulewicz podczas kolejnego spotkania z cyklu Akademia Niepodległości IPN w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ta część audycji na żywo z Muzeum Archeologicznego w podzielonogórskiej Świdnicy. Muzeum archeologiczne, więc już wiadomo, że będziemy mówić o czasach naprawdę dawnych. Gościmy u dyrektora muzeum, doktora Arkadiusza Michalaka. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jakiś czas temu za sprawą historii z Wiciny rozmawialiśmy o Scytach. Dziś zupełnie inne plemię, Goci. Plemię germańskie, a będziemy o nich mówić przy okazji wystawy w Kręgu Tajemnic, którą od kilku dni tutaj w muzeum możemy oglądać. Zaczniemy oczywiście od tego, kim byli Goci.
No, informacji na temat Gotów mamy niewiele tak naprawdę, bo nazwa tego plemienia zostaje wymieniona u historyków rzymskich. Między innymi Tacyt o nich pisze, ale także Pliniusz Młodszy. Najwięcej informacji przynoszą nam jednak zapiski dużo późniejszego autora, Jordanesa, który w Getice dość szczegółowo opisał wędrówkę Gotów, ale też jakby ich zwyczaje, opisy życia. Także nieco informacji przynoszą nam te źródła pisane, natomiast my jako archeolodzy bazujemy przede wszystkim na źródłach tych archeologicznych i te źródła archeologiczne przynoszą nam nieco informacji na temat tego, jak to życie Gotów wyglądało, jakie to było plemię. Więc bardzo, bardzo interesujące są to dane. Chcielibyśmy, żeby ta wystawa też w pewien sposób zwróciła uwagę na to bardzo, bardzo tajemnicze, ale też bardzo ciekawe plemię, które między V wiekiem naszej ery a I wiekiem naszej ery bardzo duży wpływ wywoływało na nadzieje Europy w tym czasie.
No i właśnie między innymi wędrówki Gotów dziś nas do muzeum tutaj przywiodły, bo tak jakbyśmy oczywiście w dużym uproszczeniu powiedzieli, mniej więcej w okresie przypadającym na przełom czasów przed naszą erą i naszej ery, Goci opuścili Skandynawię i pojawili się, dziś byśmy powiedzieli, w naszym województwie środkowo-pomorskim, między innymi w okolicach Koszalina. No i właśnie dzięki temu, dzięki zbiorom zaprzyjaźnionego muzeum w Koszalinie, ta wystawa jest dzisiaj u nas. Oczywiście pytanie, czego Goci tam szukali?
No przede wszystkim szukali tej krainy mlekiem i miodem płynącej, tak? Miejsca, gdzie mogliby się osiedlić. Możemy przypuszczać, że Skandynawia w tym czasie stanowiła krainę, która była dość mocno zaludniona i ciężkie warunki życia, które tam panowały, skłoniły Gotów do wędrówki, tak? I oni w I wieku naszej ery przebyli z południowej Skandynawii, przebyli Morze Bałtyckie i wylądowali właśnie w rejonie Pomorza Środkowego dzisiejszego. Tutaj tak naprawdę pojawia się coś ciekawego dla archeologów. Jeden z archeologów, który prowadził badania w tym rejonie, zauważył, że pojawia się zupełnie nowy jakby taki krąg kulturowy, kultura archeologiczna, czyli innej formy pochówki, innej formy wyposażenie grobowe. I od razu jakby zanotował, że być może mamy do czynienia z takim materialnym świadectwem właśnie tej migracji Gotów. Nazwał tą kulturę kulturą wielbarską i od tamtego czasu archeolodzy właśnie tą kulturę wielbarską łączą z Gotami. No i Goci, wiemy tak naprawdę, że oni się pojawiają na terenie tego Pomorza Środkowego. Oni to nazywają terenem Gotiskandzy, to występuje właśnie w źródłach pisanych. I dostajemy od historyków rzymskich później informację, że około IV wieku oni pojawiają się na terenie Ojum, czyli takiego terenu dzisiejszej Ukrainy. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy prawie nic na temat tego, co się dzieje między tym pierwszym a IV wiekiem. Tak? I no tutaj badania prowadzone na terenie całej Polski właściwie pozwoliły nam mniej więcej prześledzić szlak tej wędrówki. To jest taki, no, taka dość duża rekonstrukcja oczywiście, bo teraz się przypuszcza, że prawdopodobnie w ogóle dwie odnogi tego szlaku szły, czyli jedna odnoga, która zmierzała właśnie w kierunku naszego województwa, czyli na południowy zachód, i druga, która biegła mniej więcej z Pomorza Środkowego poprzez Mazowsze aż do dzisiejszej Doliny Chrubieszowskiej.
Jeżeli byśmy tak jeszcze szerzej na tę mapę spojrzeli, to te wędrówki, później Bałkany, Italia, aż finalnie Hiszpania, no i jeszcze co jest bardzo ciekawe, to wszystko trwało setki lat.
No tak, no bardzo to wszystko trwało ze względu przede wszystkim na to, że no, obszar był do przebycia bardzo duży, ale też ze względu na sposób jakby wędrówki. To nie była wędrówka w naszym rozumieniu, czyli wsiadamy na wozy czy konie i przebywamy jakiś teren po to, żeby go przebyć. Tak, to jest taka wędrówka, którą oni no, szli w kierunku poszukiwania po prostu lepszego miejsca do życia, więc na pewno natrafiwszy na takie miejsce, zatrzymywali się, żyli, mogło to trwać kilka pokoleń nawet. Dopiero po pewnym wyczerpaniu się surowców, warunków życia, przenosili się w inne tereny i dlatego no, dopiero na przykład wiemy o tym, że oni w IV wieku, także to prawie 300 lat trwało, to bardzo długi okres. No ale później trochę ta wędrówka no, nabrała rumieńców i już wiemy tam dzięki autorom rzymskim, że no, oni potrafili też bardzo szybko się przemieszczać między poszczególnymi obszarami, szukając nadal tego dobrego miejsca do i też jednocześnie wielokrotnie dając się we znaki Cesarstwu Rzymskiemu i też no, rzucając go na kolana, tak, bo no, haniebna porażka pod Adrianopolem w 378, złupienie Rzymu w 410 roku. Później właściwie no, bez przeszkód przeszli przez całą Galię, tak? Dotarli do Hiszpanii i nie natrafili nigdzie na, no, na taki opór, który by uniemożliwił im dalszą tą wędrówkę. Więc to było plemię, które naprawdę wywarło ogromny wpływ na no, kształt późnego Cesarstwa Rzymskiego i też pewnie niewątpliwie przyczyniło się do takiego schyłku jego i upadku ostatecznie.
A wracamy teraz na nasze tereny, na dzisiejsze Pomorze Środkowe, Pomorze Zachodnie. Tutaj znajduje się wiele stanowisk archeologicznych, gdzie odnaleziono właśnie pozostałości po plemieniu Gotów. To między innymi są kamienne kręgi, kilkanaście, jeżeli dobrze widzę, a najbliżej nas położone to na terenach między Czarnkowem a Wałczem. Zapytam, w jakim stanie one się zachowały do dziś. Przed audycją dowiedziałem się między innymi, że te kamienne kręgi były lokalizowane na terenach leśnych. Do dziś tak naprawdę nie odnaleziono chyba żadnego, który byłby na otwartym terenie.
No tak, właściwie upatrywać można jakby tego wyjaśnienia, tego zagadnienia przede wszystkim w tym, że kręgi te zbudowane były z potężnych bloków kamiennych i no, kamień stanowił surowiec, który był bardzo poszukiwany, tak, do budowy, do wykonywania różnych rzeczy i stąd pewnie być może takie kręgi znajdowały się na otwartych terenach, natomiast no, one do naszych czasów nie dotrwały i no, nie mamy świadectw. Tak? Także my tutaj w muzeum pokazujemy naszą wystawę w takim środowisku leśnym. No, przede wszystkim dlatego, że właśnie one są odkrywane w lasach. Kręgów tych jest rzeczywiście kilkanaście, przede wszystkim na Pomorzu Środkowym, na naszych terenach, na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego nie mamy takich kręgów. No, mamy stanowiska związane z funkcjonowaniem kultury wielbarskiej, czyli gotów właśnie, między innymi ogromne cmentarzysko w Jordanowie, osadę w Sulechowie, cmentarzysko w Brójcach, także teraz niedawno odkryte cmentarzysko w Górzycy. Także tych śladów działalności gotów, funkcjonowania społeczności gockich trochę jest. Natomiast takich no, fantastycznych obiektów, jak te kręgi kamienne, które pokazujemy na tej wystawie, no, niestety nie ma. Bardzo interesujące stanowiska, też ze względu na to, że są niezwykle tajemnicze, bo tak naprawdę nie wiemy prawie nic na temat tego, do czego one służyły.
Taki kamienny krąg odwzorowany jest w centralnej części wystawy, a kilkanaście bloków kamiennych, jak sama nazwa wskazuje, ustawionych w krąg. Słyszeliśmy już, że to jest konstrukcja bardzo tajemnicza, ponieważ niewiele wiemy. Wielu rzeczy z kolei możemy się domyślać, możemy przypuszczać. Przede wszystkim zastanawiająca jest symbolika kręgu, czyli takiej instalacji, która tak naprawdę nie ma początku i nie ma końca. Stąd właśnie tego typu konstrukcje no, kojarzyć możemy z dawnymi wierzeniami, podejrzewam.
To ma bez wątpienia w związek. Tak? To myślenie magiczne i symboliczne jest bardzo takie typowe dla tych społeczeństw pradziejowych. Więc wydaje mi się, że sam kształt tych kręgów miał dla nich znaczenie. Ważna rzecz to jest to, że tego typu kręgi są znajdywane na cmentarzyskach, ale ciekawa sprawa, nie ma w obrębie tych kręgów nie ma żadnych pochówków. Do czego więc one mogły służyć? No, pewnym wyjaśnieniem ich funkcji może być to, że znajdowane są na obszarze takich kręgów rozbite naczynia. Tu się pojawia taka odpowiedź, która mówi o tym, że być może te naczynia są związane z odbywaniem styp po prostu ku czci zmarłych. Takie obiekty mogły też ze względu właśnie na no, jakąś pewną zamkniętą formę być związane z wiecami. Ich funkcjonowanie na terenie cmentarzysk no, daje pewne takie podejrzenie o to, że być może uczestnicy takich wieców chcieli w pewien sposób czerpać z wiedzy, tradycji przodków. I stąd one pojawiają się właśnie na cmentarzyskach, gdzie no, pochowani byli inni starsi członkowie społeczności wcześniejszych. I no, ta tradycja funkcjonowania tego miejsca jest przez nich zachowana i oni czerpiąc z pewnej mądrości swoich przodków no, podejmowali mądrzejsze, światlejsze decyzje.
Skoro pojawił się temat pochówków, to teraz jedna z ciekawostek, o której mówicie podczas wystawy. Goci, czyli plemię powiedzielibyśmy barbarzyńskie, bardzo agresywne, dążące do podbojów. Tymczasem okazuje się, że na stanowiskach tych grzebalnych odnajdowane są szczątki bez tak naprawdę śladów uzbrojenia.
Goci, pojawiając się na terenie dzisiejszej Polski, wprowadzają, przynoszą ze sobą obrządek szkieletowy. W tym czasie na terenie całej Europy dominujący jest obrządek ciałopalny, czyli palenie zwłok na stosie i zasypywanie ich do bądź odpowiednio wcześniej przygotowanego naczynia, bądź dołu. Natomiast u gotów pojawiają się również obrządki szkieletowe. To znaczy są i obrządki, są i pochówki ciałopalne i szkieletowe. Natomiast rzeczywiście w wyposażeniu grobowym nie ma broni, oprócz ostróg. Tak? Ostrogi też są często włączane do wyposażenia wojownika, jeźdźca, natomiast nie ma sensu stricte broni. Jest to prawdopodobnie związane z pewnym zakazem, taką strefą tabu, która która po prostu nie pozwalała tych, do tych grobów wkładać. Pamiętajmy, że ta rzeczywistość grobowa jest rzeczywistością w pewien sposób kreowaną przez zmarłych, być może w powiązaniu z oczekiwaniem zmarłego, tak? Czyli on mógł zostawić jakieś dyspozycje na temat swojej śmierci, w pewien sposób nakazujące mu zachowanie tradycji, ale też żałobnicy w pewien sposób dokonywali właściwie tego pochówku. Więc mówimy o pewnej rzeczywistości kreowanej, więc zawsze musimy brać pod uwagę to, że te groby, one w pewien sposób zostały stworzone na podobieństwo pewnego schematu kulturowego, który funkcjonował w danej społeczności.
Na wystawie mamy także przedmioty codziennego użytku, między innymi różnego rodzaju ozdoby czy też naczynia. Czego dzięki temu o codziennym życiu gotów możemy się dowiedzieć?
Przede wszystkim właściwie dysponujemy pewnymi informacjami na temat preferencji ich zdobniczych, ale też preferencji form biżuterii, które oni nosili, no ale też na przykład pokazuje nam to pewnego rodzaju maestrię rzemieślników funkcjonujących w tym czasie w społecznościach gockich. Jednym z bardziej ciekawych zabytków, które prezentowane są na wystawie, są takie wisiorki gruszkowate, które pokazują po prostu niesamowitą maestrię tych ludzi. Wykonane one są z elektronu, czyli stopu złota i srebra. To pokazuje też pewną zamożność tych społeczności. I zdobione są właśnie przy pomocy granulacji i filigranu, czyli niezwykle wyrafinowanych technik zdobniczych. Mamy również no, różnego rodzaju kolie ze szkła, które było bez wątpienia importowane z terenu dzisiejszego Cesarstwa Rzymskiego. I no, to też pokazuje te szerokie kontakty kulturowe, które społeczności gockie w tym czasie miały. No, nie zapominajmy, że one zamieszkiwały pobrzeża Bałtyku przez pewien czas, więc musiały wchodzić w pewien kontakt z kupcami rzymskimi, którzy w tym czasie podróżowali do, no, na tereny Pomorza Gdańskiego w poszukiwaniu bursztynu, który był niezwykle cennym surowcem w tym czasie, poszukiwanym w Rzymie. Więc no, tych danych, które nam dostarczają te zabytki znalezione, jest naprawdę bardzo dużo i one no, pokazują nam bardzo wysoki poziom też organizacyjny tej kultury. Wyrafinowanie no, też ludzi, którzy bardzo dbali o to, jakimi przedmiotami się otaczali, to musiały być przedmioty zbytku wysokiej klasy. No więc no, tak naprawdę to jeśli chodzi o to podejście takie do to nie różnili się tak naprawdę zbytnio od nas.
Na koniec tego naszego dzisiejszego spaceru po wystawie w muzeum w Świdnicy odwzorowany możemy powiedzieć kurhan, czyli rodzaj grobowca. Mamy tutaj jeden z takich kurhanów, choć wiemy, że przybierały one różne formy, różne rodzaje.
No tak, kurhany pojawiają się już na terenach ziem polskich już w neolicie, tak? Czyli w młodszej epoce kamienia. Natomiast no, niezwykle różnorodne formy tych kurhanów właśnie wiąże się z okresem wpływów rzymskich, tak? W którym funkcjonowała kultura wielbarska i goci. I tutaj przede wszystkim mówimy o wyniesionych w pewien sposób ponad teren dzisiejszy pagórkach, tak? Czyli takich nasypach ziemnych, które często kryły w sobie również różnego rodzaju konstrukcje kamienne w środku. Chodziło o to, żeby przede wszystkim pokazać potęgę pochowanego. Też być może miało tu wpływ na to pewnego rodzaju oddzielenie od pozostałych grobów widocznych na cmentarzysku. Także one na pewno wymagały dużo więcej pracy, żeby taki kurhan usypać. I bez wątpienia zawsze spodziewamy się, kopiąc tego typu stanowisko, że będzie tam pochowany ktoś ze znaczniejszych przedstawicieli społeczności tam funkcjonującej.
Wyjątkowo przy okazji tej wystawy na stronie internetowej naszej audycji nie będziemy prezentować zdjęć, ponieważ wszystkich miłośników historii, ale nie tej sprzed kilkudziesięciu, nie tej sprzed kilkuset nawet, ale sprzed kilku tysięcy lat, zachęcamy, by przyjechali do muzeum, zobaczyli to osobiście obejrzeli wystawę i poszukali informacji właśnie o plemieniu gotów. Doktor Arkadiusz Michalak oprowadzał nas po tej wystawie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie i zachęcam do odwiedzenia naszego muzeum.
Zachęcamy. Tę wystawę możecie Państwo obejrzeć jeszcze przez prawie najbliższe dwa miesiące. Do 4 sierpnia rozpoczynają się wakacje, więc z pewnością chętni znajdą chwilkę czasu. Raz jeszcze dziękujemy.
Dziękuję.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.